Izabela Zabielska, członkini zarządu Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, kierowniczka Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Partnerzy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Anna Jaglińska, psycholożka w Ośrodku Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Partnerzy, koordynatorka projektu W Słabości Siła, który właśnie był laureatem konkursu Trzeci Sektor w roku 2013. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To może opowiedzmy o tym projekcie, który wygrał ten konkurs Trzeci Sektor. Jak mówiłem, konkurs organizowany w Warszawie od 2010 roku, konkurs na najlepszy projekt pozarządowy.
Tak, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, zastanawiałyśmy się z koleżanką, jak to opowiedzieć, ponieważ projekt ten jest efektem wcześniejszych i doświadczeń i działań Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami. Natomiast sam projekt dotyczył tego, aby zmienić trochę sposób patrzenia na osoby z niepełnosprawnością i ich rolę w społecznościach lokalnych, w życiu, tak, aby z takiego biorcy czy z osoby, która jest postrzegana jako wymagająca opieki, stały się osobami, które mogą nieść tę opiekę i to wsparcie innym. I tutaj połączyliśmy dwie grupy, czyli osoby z niepełnosprawnością i osoby starsze, w ten sposób, że osoby z niepełnosprawnością świadczą pomoc wolontariacką na rzecz osób starszych.
To świetny pomysł.
Ja myślę, że tak jak wspomniałam, on tak starałam się w skrócie go opisać, natomiast gdzieś inspiracją do tego było to, że pracując, nasze stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz osób z niepełnosprawnością od, w tym roku będzie 20 lat i ten projekt jest wynikiem takiego myślenia o tym, jakby jaka jest rola, wizja wspierania osób z niepełnosprawnością w ogóle. My od tych 20 lat tworzymy system wspierania osób z niepełnosprawnościami, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, i staraliśmy się znaleźć takie sposoby rozwoju, przede wszystkim myślenia o rozwoju i o tym, żeby nie tylko to było tak, że coś dostaję jako osoba z niepełnosprawnością, ale że też mogę coś dać, bo dając mogę się rozwijać, mogę budować swoje poczucie własnej wartości, mogę stawać się lepszym, mogę zmieniać swój wizerunek, ale też mogę zmieniać to, jak inni na mnie patrzą. I zaczęliśmy budować takie działania od tego, że w ramach naszej organizacji funkcjonuje taki klub, grupa liderów, którzy działają na własną rzecz, czyli nie tylko my, specjaliści, profesjonaliści, którzy wiemy jak, ale przede wszystkim ludzie, których to dotyczy, którzy nam mówią w jaki sposób, czego im brakuje, w czym się realizują, czego potrzebują.
Mówi pani cały czas, zwróciłbym na to uwagę, bo to jest chyba istotne, nie ludzie niepełnosprawni, tylko ludzie z niepełnosprawnością, nie osoby niepełnosprawne, tylko właśnie osoby z niepełnosprawnością. To jest istotne, istotny szczegół językowy, prawda?
Mnie się wydaje, że to jest niezwykle, niezwykle istotne, ponieważ bardzo łatwo, kiedy charakteryzuje nas coś, coś tak znaczącego, jak w tym przypadku mówimy o osobach niepełnosprawnych, czy o osobach z jakąś inną trudnością czy specyfiką, że zaczynamy patrzeć na siebie czy właśnie na te osoby przez pryzmat tylko tego. A osoby z niepełnosprawnością są tak różne, jak my wszyscy. Różne w każdej kategorii. W zakresie swojego wyglądu, w zakresie swojego charakteru, w zakresie swoich wad i zalet. Niepełnosprawność w żaden sposób nie określa tego, kim jest dany człowiek. Ma znaczenie w zakresie jakości życia, czy tego, z czym dana osoba się mierzy, ale nie w zakresie tego, kim jest. I myślę, że to może niewiele i są osoby, które mówią, że to nie ma znaczenia, jak się nazwie, bo to i tak chodzi o jedno. W naszym przekonaniu, w stowarzyszeniu wydaje nam się, że to ma znaczenie.
Ten projekt, jak rozumiem, cały czas trwa, projekt W Słabości Siła. Izabela Zabielska.
Tak. To jest projekt, który trwał w zeszłym roku. I za projekt w 2013 otrzymaliśmy nagrodę, ale jest to projekt kontynuowany tak długo, jak długo będziemy w stanie go realizować.
Rozumiem, że nagroda jest jednorazowa, że już za ten sam projekt nie można dostać po raz kolejny nagrody, tak? Ale no zgłaszacie kolejne swoje projekty do tego konkursu.
Niestety, znaczy niestety, no nie możemy dostać nagrody za ten sam projekt. Natomiast w tym roku składamy kolejny projekt na sektor dotyczący zatrudniania osób niepełnosprawnych, który nazywa się Giełda Mocy. Może o tym projekcie powiesz?
Ja myślę, że też ten projekt Giełda Mocy to jest kolejna taka nasza próba wyjścia trochę poza schemat. I myślę, że takie wychodzenie spoza schemat i odpowiadanie na potrzeby osób, z którymi pracujemy, jest takim bardzo charakterystycznym elementem naszej pracy w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi. Ponieważ my zajmujemy się i wspieramy, pracujemy z wieloma grupami ludzi, których cechą wspólną jest to, że z jakiegoś powodu są zagrożone wykluczeniem społecznym. Są to osoby bezdomne, osoby długotrwale bezrobotne, właśnie osoby z niepełnosprawnością, dzieci z rodzin zagrożonych różnego rodzaju trudnościami i staramy się w tych wszystkich działaniach nie wejść w schemat, nie wejść w taki rodzaj codziennej pracy, która jest tylko pracą dla pracy. Staramy się odpowiadać na potrzeby ludzi, którzy do nas przychodzą, ale też staramy się trochę wychodzić ponad to, co musimy robić. Ale też myślę, że to jest bardzo ważne dla nas jako dla ludzi, którzy gdzieś ze stowarzyszeniem są związani, żeby też nie popaść w rutynę czy w taką stagnację. I tak jak w Słabości Siła było szukaniem sposobu na aktywizację, na wykorzystanie potencjału ludzi, którzy w wyniku tej rehabilitacji, tej inwestycji okazało się, że przerośli nasze wyobrażenia o tym, co mogą. Więc jeśli przerośli, to trzeba znaleźć coś, w czym mogliby to wykorzystać. Znowuż Giełda Mocy jest projektem, w którym staramy się pokazać, że zatrudnianie osób z niepełnosprawnością nie tylko powinno być możliwe, nie tylko jest możliwe, ale dodatkowo stwarza ogromne możliwości i korzyści samym osobom z niepełnosprawnością, ale również szerszemu społeczeństwu. I tutaj możemy bardzo długo jakby o tym mówić, o tym, jakie to ma znaczenie. Myślę, że kiedy każdy z nas spróbuje sobie wyobrazić, jakby się czuł, gdyby na drodze do zatrudnienia znajdował więcej przeszkód niż normalnie. Natomiast osoby z niepełnosprawnością rzeczywiście mają tych przeszkód dodatkowo sporo w zależności od swojej sytuacji, od swojej niepełnosprawności. Giełda Mocy jest projektem, w którym same osoby z niepełnosprawnością pokazują swoją moc, stąd też nazwa. Czyli są to targi pracy, w której ofertę przedstawiają osoby z niepełnosprawnością, a nie pracodawcy. A pracodawcy występują tutaj w roli klienta, w roli osoby, która może się przekonać.
Jak to się odbywa? Przez internet, czy jakoś inaczej?
Odbywa się to w takiej formule, można porównać to do klasycznych targów pracy, czyli są ludzie z niepełnosprawnością, którzy pokazują siebie, swoje możliwości. Jest to spotkanie jednorazowe, raz w roku, w jednym z naszych ośrodków, w Zakładzie Aktywności Zawodowej Galerii Apteka Sztuki, gdzie zapraszani są pracodawcy, którzy w naszym poczuciu mogliby skorzystać z mocy, z kompetencji, z zasobów osób, które przeszły przez program rehabilitacji społecznej i zawodowej w naszej organizacji. Jest to spotkanie kilkugodzinne, gdzie prezentują się kandydaci, gdzie prezentują swoje CV, gdzie prezentują swoje możliwości, swoje doświadczenia i pracodawcy, którzy przychodzą zobaczyć, na ile te osoby mogłyby znaleźć miejsce w ich strukturach.
Nagrodą w tym konkursie Trzeci Sektor tak naprawdę oprócz prestiżu, dyplomu,
uścisku dłoni
tak, i statuetki, tak naprawdę nie otrzymaliśmy nic.
Rozumiem, czyli to jest po prostu czysto prestiżowe wyróżnienie, że się uznaje, że faktycznie jakiś projekt jest najlepszy, ale żadne konkretne apanaże się z tym nie wiążą.
No niestety nie. Jedyne co to powód do dumy i, no i wdzięczność, że możemy pracować z osobami, które działają, robią rzeczy, za które otrzymujemy takie prestiżowe nagrody.
No ale domyślam się, że przydałaby się wam jakaś nagroda konkretna. Myślę, o na przykład jakimś wsparciu finansowym waszych działań?
Ja myślę, że
Anna Jaglińska.
Wsparcie finansowe to jest coś, co zawsze się przydaje i czego nigdy nie za dużo, zwłaszcza, że jesteśmy taką organizacją, która jest organizacją mocno rozwijającą się. Zaczynaliśmy od jednej osoby z wizją, a w tej chwili tych osób, jeżeli chodzi o pracowników, jest ponad setka i kilka tysięcy ludzi w skali roku korzystających z naszego wsparcia. W związku z tym tak jest i rzeczywiście, żeby realizować te nasze wszystkie działania, bardzo potrzebujemy środków finansowych i też ich stabilności. Natomiast jeżeli chodzi o tę nagrodę, to myślę, że warto by było rozważyć i pewnie jak każdy konkurs i ten będzie ewoluował, na ile taką formą też wsparcia, czy nagrody, czy wyróżnienia nie mogłoby być promowanie tych inicjatyw, które zdobyły wyróżnienie. Bo myślę sobie, że mówiąc o tym projekcie W słabości siła, czyli o angażowaniu się osób z niepełnosprawnościami na rzecz osób starszych, słabszych, chorych, my to traktujemy jako jedno z narzędzi, jedno z metod pracy z osobami z niepełnosprawnością. I jest to traktujemy to jako jedną z narzędzi rehabilitacyjnych. I myślę sobie, że forma promocji czy implementowania tego rodzaju pracy w innych placówkach rehabilitacyjnych, czyli stworzenie takich możliwości, myślę, że byłoby z jednej strony takim dodatkowym prestiżem dla nas i dla naszej organizacji, ale z drugiej strony taką szansą na wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami. Oczywiście my i tak robimy to w ramach różnego rodzaju naszych działań statutowych, gdzie prowadzimy szkolenia, spotkania, współpracujemy z, jak duża część organizacji, z komisjami dialogu społecznego, gdzie też informujemy o tym, co robimy. Ale myślę, że to by był pomysł, taka idea, żeby też w ramach konkursu Trzeci Sektor móc dodatkowo na przykład przeznaczyć czy środki, czy możliwości na to, żeby te inicjatywy nagrodzone dodatkowo wypromować.
Mhm. Pomówmy trochę o tym, czym się w ogóle zajmuje Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Oczywiście pomocą i pracą z osobami z niepełnosprawnością. Chciałbym to trochę umieścić w ogóle w kontekście sytuacji osób niepełnosprawnych czy osób z niepełnosprawnością, tak raczej należy mówić w Polsce. Ta sytuacja nie jest najlepsza, oni sami o tym mówią, że w tym kraju liczne trudności ich spotykają, pewnie zależnie też od tego, z jakiego typu niepełnosprawnością mamy do czynienia. Ale pomówmy chwilę o tym, w jaki sposób działa wasze stowarzyszenie. Na jakie obszary się najsilniej nastawiacie?
Znaczy, zanim przejdziemy do
Izabela Zabielska,
do mówienia na temat sytuacji osób z niepełnosprawnościami, powiem o tym, czym zajmuje się Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Działalność stowarzyszenia to przede wszystkim przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Nasza oferta skierowana jest do osób nie tylko z niepełnosprawnościami, ale również do osób bezdomnych, do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, z pieczy zastępczej. Prowadzimy łącznie 14 ośrodków i nasz ośrodek, ten, w którym mamy obie przyjemność pracować, jest skierowany do osób, które nie znajdują miejsca w żadnej innej placówce w Warszawie. Nasz model pracy jest wyjątkowy. Nie ma drugiej takiej placówki w Warszawie, prawdopodobnie również w Polsce.
Na czym polega ta niezwykłość czy wyjątkowość tego modelu pracy?
Trafiają do nas osoby, które, tak jak powiedziałam, nie znajdują dla siebie oferty. My prowadzimy kompleksowe wsparcie. Ale głównym celem naszej działalności jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami.
Ja myślę, że też jeżeli chodzi o tę wyjątkowość, o którą pan pyta,
Anna Jaglińska,
no ona dotyczy również tego, że w strukturze, pan wspominał o sytuacji osób z niepełnosprawnościami, czy w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Polsce, ta struktura, czy ten system jednak jest dość sztywny. Oczywiście bardzo wiele się zmieniło, jakby spojrzeć chociażby na te ostatnie 20 lat działalności stowarzyszenia, to sytuacja, w której zaczynaliśmy, a sytuacja, w której jesteśmy teraz jako organizacja wsparciowa czy pomocowa i sytuacja osób, które wspieramy, jest kompletnie inna i mówię tutaj o zmianie na plus. Oczywiście jest bardzo jeszcze wiele rzeczy, które można zrobić, ale ta wyjątkowość polega na tym, że w tej sztywnej strukturze, w której są bardzo konkretne oferty, nie wszyscy ludzie z niepełnosprawnością się w ten schemat łapią. Są oferty warsztatów terapii zajęciowej, które są umocowane w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością. Są środowiskowe domy samopomocy, czyli takie formy bardzo stabilnego, stałego wsparcia dla osób, które od poniedziałku do piątku potrzebują kilku godzin dziennie, bardzo długiego procesu wspierania i rehabilitacji. Natomiast są ludzie, którzy potrzebują dużo bardziej zindywidualizowanego toku czy rehabilitacji, czy wsparcia. I ten nasz system wypracowany w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi i akurat ośrodek, w którym obie pracujemy, zapewnia tę indywidualizację. To znaczy, że jeżeli człowiek potrzebuje przyjść, żeby otrzymać wsparcie w postaci asystentury w załatwianiu spraw formalnych, to otrzymuje adekwatne wsparcie do tego, czego potrzebuje. Nie musi wchodzić do systemu, gdzie przez kilka godzin dziennie uczestniczy w placówce, bo na przykład na ten moment tego nie potrzebuje, ale potrzebuje indywidualnego wsparcia. Są osoby, których głównym obszarem, aktualnie głównym obszarem zainteresowania jest podjęcie zatrudnienia. Wówczas jest ścieżka zatrudnienia wspomaganego, które realizujemy, gdzie dana osoba wchodzi do projektu, jest szansa na jej diagnozę, rozpoznanie mocnych i słabych stron, następnie przydzielenie wsparcia i usługi trenera pracy, który w sposób taki właśnie po raz kolejny, to słowo zindywidualizowany, stara się wesprzeć tę osobę w wejściu na rynek pracy i utrzymaniu zatrudnienia. Natomiast ta wyjątkowość jest możliwa między innymi dlatego, że bardzo aktywnie próbujemy poszukiwać środków na realizację tego, bo o ile warsztaty terapii zajęciowej i środowiskowe domy samopomocy, my również prowadzimy takie placówki jako Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, mają dosyć stabilny sposób finansowania, to taki ośrodek jako ośrodek partnerzy czy inne tego typu niekonwencjonalne metody jakby nie znajdują stabilności w funkcjonowaniu i w finansowaniu. Między innymi w tej chwili jesteśmy w sytuacji, w której borykamy się z taką sytuacją, że po 12 latach działalności naszych placówek, mówię tutaj o partnerach i jeszcze o jednym ośrodku na Ochocie, otrzymaliśmy informację, że na ten moment od kwietnia może się okazać, że nie będziemy mieli finansowania.
A skąd te finanse pozyskujecie?
Akurat na działania na rzecz osób z niepełnosprawnością głównymi sponsorami czy grantodawcami jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i w naszym przypadku Urząd Miasta Stołecznego w Warszawie. Jest to współfinansowanie. Natomiast w związku z obniżeniem finansów na tego typu działania jak nasze, no na ten moment mamy informację, że nasze te dwa ośrodki, o których wspomniałyśmy, mogą mieć zagrożenie tego, co dalej. I to, kiedy pan wspomniał o tym, co jest trudne w sytuacji osób z niepełnosprawnościami, czy takich organizacji jak nasze, to właśnie taka niepewność i brak stabilności. Argumentem,
związany z taką chybotliwością tych źródeł finansowania właśnie, tak?
Tak, tak. Kiedy tworzy się taki system, o którym my mówimy, a mamy system dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zarówno z głębszymi stopniami tej niepełnosprawności, jak i z osobami, które de facto problemy poznawcze czy intelektualne mają niewielkie, ale cierpią na innego rodzaju trudności. Prowadzimy również placówkę dla osób przewlekle chorujących psychicznie, prowadzimy zakład pracy dla osób z niepełnosprawnościami, to kiedy jest to system, kiedy to już nie jest jedna placówka, tylko system, to w momencie, kiedy jedna odnoga tego systemu się zachwieje, to traci się to, co wypracowaliśmy przez te lata. I mówię tu o tym nie po to, żeby narzekać i mówić, jak jest źle, ale żeby pokazywać, że też organizacje pozarządowe coraz bardziej się profesjonalizują i my moglibyśmy tak z takim jednym ośrodkiem funkcjonować przez te 20 lat, ale zdecydowaliśmy się, że skoro są potrzeby, a od kilkunastu osób z niepełnosprawnością przeszliśmy do w tej chwili przeszło 500 osób plus ich rodziny na terenie Warszawy korzystające z naszego wsparcia, to jakby chcemy odpowiadać na te potrzeby. My wiemy jak to robić, mamy zasoby ludzkie, żeby to robić, mamy ludzi, którzy chcą, mamy ludzi z niepełnosprawnością, którzy się jakby garną do nas, ale brakuje nam stabilności, która mogłaby sprawić, że dziś możemy powiedzieć, że tak, w zależności od swoich potrzeb będziesz mógł liczyć na nasze wsparcie w tym zakresie, w którym potrzebujesz.
To jest po prostu problem systemowy w Polsce.
Ja też ze swojej perspektywy trudno mi jest odpowiadać na takie pytania i tak jasno zdefiniować, że to jest problem systemowy. Natomiast no, wydaje mi się, że tak, ale ten problem systemowy dotyczący również tego, że osoby, które podejmują decyzje dotyczące tego, jakie placówki mają funkcjonować, jakie placówki mają działać, często nie mają ani świadomości, ani wiedzy na temat tego, co my robimy. I o ile na poziomie samorządowym, na przykład na poziomie Urzędu Miasta, coraz częściej się spotykamy z taką niezwykle i przychylną, przyjazną, ale przede wszystkim doceniającą naszą pracę, i mówię tutaj nie tylko o naszej organizacji, ale myślę, że wiele organizacji pozarządowych w Polsce jest w takiej sytuacji, że na tym poziomie samorządowym już jest jakiś dialog, już jest jakieś zrozumienie, już jest partnerstwo. Natomiast, żeby prowadzić takie działania jak nasze, jesteśmy zdani czy skazani na środki również centralne, a tam decyzje podejmowane są w taki sposób, że nie sądzę, żeby ktokolwiek, kto czyta nasz wniosek, wiedział, co my robimy. A myślę, jestem o tym przekonana, tak jak każdy z urzędników czy z przedstawicieli instytucji na poziomie samorządowym przychodzi do nas i widzi, co robimy, to pewnie zastanowiłby się przed podjęciem decyzji o tym, że po 12 latach inwestycji nagle się jakby, no, nagle nasz wniosek nie spełnia warunków, mimo że przez 12 lat je spełniał. A więc myślę, że w takich kategoriach można mówić o trudności systemowej. I oczywiście od razu mogą się pojawić argumenty, że takie organizacje jak nasze, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, jest organizacją pożytku publicznego, mamy możliwość zbierania 1%, ale jednak taka nasza organizacja, która jest taką klasyczną organizacją jakby usługodawczą, my realizujemy działania bezpośrednio z beneficjentami, bezpośrednio z ludźmi, nie jesteśmy aż tak medialni, wykwalifikowani, żeby zdobywać milionowe środki z tytułu 1%, chociaż zachęcam wszystkich, którzy po tym, co my tutaj mówimy, jakby są przekonani albo
nie,
no, zaczynają...
W jakimś sensie też wyręczacie przecież państwo w jego obowiązkach. No więc...
Znaczy, no tak, w zasadzie tak. Tyle, że no tak jak już koleżanka wcześniej wspomniała, że znaczy podkreśliła naszą wyjątkowość i tak jak w przypadku instytucji, które są finansowane z państwa i mają zapewnione stałe źródło finansowania, jak przykładowo warsztaty terapii zajęciowej, no i w kwestii aktywizacji zawodowej ten współczynnik zatrudniania wynosi 2%, a w przypadku naszego innowacyjnego projektu ten współczynnik wynosi 40%.
To jest kolosalna różnica, tak rzeczywiście.
Następuje...
Czyli wasz program jest po prostu bardzo skuteczny.
Tak. Mamy bardzo wysoką efektywność, to jest nasz powód do dumy, tylko ono też wskazuje nas na taką bezradność w sytuacji, kiedy no, stajemy przed obliczem być może przymusu zamknięcia ośrodków, tak.
To też taki paradoks, bo celem działań, które podejmujemy, jest wspieranie samodzielności, niezależności osób, z którymi pracujemy, czy to osób z niepełnosprawnością, czy innych grup społecznych, które tutaj Izabela wymieniała. Natomiast ten paradoks polega na tym, że w tej chwili wspierając osoby z niepełnosprawnością w tym, żeby uzyskiwały zatrudnienie, de facto sprawiamy, że nasze działania jako organizacji stają pod znakiem zapytania, ponieważ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który nas finansuje, część swojego budżetu, na część budżetu PFRON-u składają się składki pracodawców, którzy nie zatrudniają osób z niepełnosprawnością i płacą za to kary. A ponieważ coraz więcej pracodawców zatrudnia osoby z niepełnosprawnością, między innymi dzięki działaniom takiej organizacji jak Otwarte Drzwi, to budżet PFRON-u zaczyna się zmniejszać, a przez to też środki przeznaczane na takie działania również zaczynają się zmniejszać. Więc to jak myślimy o takim systemowym problemie, no to jest jedno z tych wyzwań. Ale myślę, że odpowiedzią powinno być jednak to, że takie działania, takie, które podejmujemy my, czy organizacje podobne do nas, organizacje pozarządowe, osoby decydujące o tym, co powinno działać, powinny mieć nie tylko dostęp, ale obowiązek do tego, żeby sprawdzać w praktyce.
To jest w ogóle dość osobliwe i dziwne, że takiego obowiązku nie ma i że jest taka sytuacja, o jakiej pani w tej chwili mówi, że ktoś, kto decyduje o tym, czy dostaniecie, czy nie dostaniecie jakiegoś wsparcia finansowego, w ogóle nie wie tak naprawdę, co wy robicie i nie musi wiedzieć. Mhm. To jest jakoś absurdalne jednak, przyzna pani.
I mam nadzieję, że kiedyś dożyję takich czasów, w których to, co robimy, to ci wszyscy ludzie, z którymi pracujemy, jakby staną się w sensie organizacyjnym, w sensie decyzyjnym zdecydowanie ważniejsi niż dokumenty, które składamy. Bo to wszystko, co robimy, można opisać w naprawdę bardzo piękny sposób, ale nie doświadczając tego na co dzień, trudno to zróżnicować, co my robimy od innych działań. Trudno zobaczyć tę strukturę, którą my wypracowaliśmy, chociaż wciąż wiemy, że w tej strukturze brakuje wielu rzeczy, chociażby mieszkań chronionych, ponieważ to jest temat, myślę, że na osobną audycję. W naszej strukturze bardzo tego brakuje. Natomiast fajnie by było, bo wtedy mielibyśmy takie poczucie, że to, co robimy, to, co osiągają ludzie, z którymi pracujemy, przekłada się na możliwość dalszej realizacji tych działań. Chciałabym, żeby kiedyś tak było.
Mhm. Może tak będzie, no.
Gdybyśmy spotkali się tutaj 10 lat temu, to mówiłabym, że chciałabym, żeby osoby z niepełnosprawnością mogły pracować. A w tej chwili w samym naszym ośrodku i w ośrodkach pozostałych Stowarzyszenia Otwarte Drzwi na ten moment osób pracujących jest 85. My działamy lokalnie, działamy na terenie Warszawy. 85 osób. W samym styczniu kolejne 7 podjęło zatrudnienie. Więc jakby na pewno to się będzie zmieniać, ale też fajnie, że jest przestrzeń do tego, żeby porozmawiać, w jakim kierunku
to
powinno
iść. Co jest największym problemem w przypadku, no właśnie, zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami? To jest to, że, nie wiem, te osoby same czują się niepewnie i raczej wolą zostać w domu, aniżeli podejmować tego typu wyzwania? Czy to jest też kwestia pewnych barier, stereotypów, które mają pracodawcy, którzy niechętnie zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami? Co tutaj jest tym czynnikiem najbardziej istotnym?
Najbardziej odpowiedzialną odpowiedzią byłoby to zależy.
Uniwersalna w ogóle jest odpowiedź na wiele pytań.
I od tego chciałabym zacząć, bo myślę, że z pewnością słuchają nas również osoby z niepełnosprawnością. Jak wspominaliśmy o tym indywidualności, to pewnie w przypadku każdej z tych osób odpowiedź mogłaby być różna. Więc mogę się odnieść do naszego doświadczenia jako organizacji i wskazać takie trzy obszary, gdzie te bariery są. Jeden obszar to jest sama osoba z niepełnosprawnością, która ma swoje wyobrażenia, swoje trudności, swoje doświadczenia, które czasem blokują ją przed podjęciem takiego wyzwania, czy wydaje jej się, że to będzie niemożliwe. Druga grupa powodów czy przyczyn to są pracodawcy, środowisko pracownicze, gdzie można natrafić na różne bariery, ale z naszego doświadczenia wynika, że te największe bariery są jednak na poziomie głowy i wyobrażeń i przekonań. Nie na poziomie barier w sensie architektonicznym, tylko raczej na poziomie przekonań. I z tymi też staramy się walczyć, rozbrajać je, pokazywać. A trzecią grupą tych przyczyn, powodów, to ogólnie rzecz biorąc społeczeństwo, a zawężając również rodziny osób z niepełnosprawnością, ponieważ niektórym wydaje się, że podjęcie zatrudnienia może być jakimś ryzykiem, że obawiając się o swoje dziecko, to na co napotka w zakładzie pracy, ale też bojąc się czasem o utratę świadczeń, mają takie poczucie, że to jest jakaś niewiadoma, z którą trudno sobie poradzić. Natomiast niezależnie od tego, czy to są te bariery w samej osobie z niepełnosprawnością, czy w środowisku pracowniczym, czy w otoczeniu społecznym najbliższym osoby z niepełnosprawnością, to te wszystkie bariery są do przełamania, do pokonania, jeżeli jest i chęć, i dobra wola. I my spotykamy się z tym, że tam, gdzie te dwa czynniki, ta chęć i dobra wola, i chęć rozmowy są, tam zatrudnienie zostało się czymś naturalnym. Choć oczywiście w tej chwili w Polsce system wspierania pracodawców jest dosyć bogaty. Pracodawcy zarówno są zwolnieni z tych obowiązkowych wpłat na PFRON, otrzymują dofinansowanie do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością, więc ten system bardzo sprzyja. W tym kontekście on bardzo sprzyja temu, żeby zatrudniać osoby z niepełnosprawnością.
Czyli gdzieś jednak ten system działa korzystnie i dobrze. Są takie elementy, to pocieszające.
No, tu pytanie, bo z jednej strony to pocieszające, a jednak jakoś nie mogę się pozbyć tego, żeby gdzieś te negatywne elementy. Z jednej strony,
proszę
tak,
bardzo, oczywiście.
Tak, wskaźnik
chodzi
zatrudnienia...
o to, żeby plusy nie przesłaniały minusów, jak wiadomo.
Wskaźnik więc zatrudnienia jest stale rosnący i rzeczywiście też osoby z niepełnosprawnością odczuwają to, przynajmniej te osoby, z którymi pracujemy, zdecydowanie odczuwają to, że tych ofert pracy jest więcej, że one są bardziej zróżnicowane. Natomiast to niesie ze sobą pewne ryzyko, bo kiedy te korzyści finansowe zaczynają być tak duże, to one mogą łatwo przesłonić człowieka i pracodawca może zdecydowanie bardziej, a wiadomo, że kiedy się jest przedsiębiorcą, to ważny jest zysk. Zysk często liczony w złotówkach w naszym kraju. W związku z tym wtedy, kiedy widzi się ten zysk, to czasem można stracić z punktu, jakby z oczu człowieka, który za tym zyskiem idzie. I jakby wykorzystywać te możliwości, które Jasne. Są, jeśli chodzi o finansowanie, czasem nie myśląc o tym, czy dana osoba jest potrzebna w firmie, jakie zadania miałaby wykonywać. Są sytuacje wręcz patologiczne, kiedy pracodawca mówi, ty w ogóle nie powinieneś przychodzić do pracy, tylko podpisz listę. I jakby mówimy też o tym głośno, ponieważ staramy się jako otwarte drzwi współpracować wyłącznie z pracodawcami, którzy zatrudniają, a zatrudnienie...
Naprawdę zatrudniają.
Tak. Zatrudnienie polega na tym, że to mają być te same warunki, te same zadania, te same obowiązki, te same prawa, co inni pracownicy nieposiadający orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Także to myślę, że jest bardzo ważne, żeby dodać do tego systemu, który rzeczywiście wspiera zatrudnienie, ale żeby też zadbać o takie bardziej globalne spojrzenie na ten temat.
Tak, tak. Ja tak myślę sobie, bo tak koleżanka powiedziała tak bardziej konkretnie, tak globalnie rzecz biorąc, mnie się wydaje, że polskie społeczeństwo nie jest jeszcze w pełni przygotowane do tego, żeby zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami. Jest z roku na rok jest coraz lepiej. No i wierzę, że będzie coraz lepiej, ale gdzieś jest ten blok, pracodawcy, myślę, że oczywiście nie wszyscy, ale jest spora część pracodawców, którzy nie postrzegają osób z niepełnosprawnościami jako pełnowartościowych pracowników.
Czyli ta mentalna po prostu blokada, czy mentalna tak. przeszkoda jednak jeszcze cały czas jest bardzo silna w Polsce.
Tak, zwłaszcza w porównaniu do krajów zachodnich.
Ale myślą panie, że są jakieś możliwości, no właśnie możliwości systemowe, uruchomienia jakichś instrumentów na poziomie państwa chociażby, które mogłyby sprzyjać jednak rozmontowywaniu takich blokad, takich stereotypów, no bo to się przecież robi także na poziomie systemowym. To nie jest tak, że się czeka z założonymi rękami, aż łaskawie społeczeństwo stanie się bardziej otwarte i bardziej tolerancyjne i inkluzywne.
My jako Stowarzyszenie Otwarte Drzwi jesteśmy członkami szeregu różnych komitetów, komisji, współpracujemy z instytucjami na poziomie rządowym, ale też na poziomie europejskim. Należymy do różnego rodzaju komitetów i organizacji, które między innymi mają służyć temu, żeby te zmiany szły w tym kierunku, który nam jako organizacjom pozarządowym pracującym w tym obszarze wydają się właściwymi kierunkami. Też często zdarza się, że ten kierunek, który został obrany, trzeba go zmienić czy poprawić, także zdecydowanie tak. I tak jak wspominałam, gdyby spojrzeć wstecz kilkanaście, nawet nie kilkanaście, kilka lat temu, to widać, że te zmiany postępują. Tylko ważne, żeby one były konsultowane z organizacjami, które bezpośrednio mają jakby dotykają problemów, o których mówimy. I to myślę, że dotyczy wielu problemów społecznych, bo tak jak wspominałyśmy, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, taką naszą też specyfiką i wartością, myślę, jest to, że my jakby staramy się pracować z problemem społecznym, jakim jest wykluczenie społeczne. Pracujemy z różnymi grupami, tutaj skoncentrowałyśmy się na osobach z niepełnosprawnością, natomiast pracujemy również z osobami bezdomnymi, prowadzimy dom rotacyjny dla młodych mężczyzn bezdomnych, prowadzimy stołówkę dla osób ubogich, prowadzimy w tej chwili już dwie świetlice socjoterapeutyczne, prowadzimy agencję zatrudnienia, także te nasze działania są bardzo szerokie. bo właśnie staramy się, żeby nasza organizacja była odpowiedzią na potrzeby, które znajdujemy. I stąd myślę, że też jest ważne, żeby mówić, żeby dyskutować, żeby zastanawiać się, choć często te dyskusje prowadzą do tego, że nie jest do końca tak, jakbyśmy chcieli, ale myślę, że przez to, że mamy taką szansę, żeby o tym powiedzieć, pokazać, chociażby przez takie inicjatywy jak Trzeci Sektor, choć tak jak wspominałyśmy, no nic się z tym nie wiąże, jest duma, jest prestiż i to super i w żaden sposób tutaj jesteśmy też bardzo szczęśliwe, że ta inicjatywa miała szansę jakby ujrzeć światło dzienne i być chociaż trochę rozpoznawalna, stąd sama nasza obecność tutaj, ale myślę sobie, że więcej tego typu działań i więcej szans na to, żeby te organizacje, które rzeczywiście działają w taki kompleksowy, systemowy sposób, miały szansę profesjonalizacji i rozwoju, bo my jakby działamy, my jesteśmy profesjonalistami w zakresie wspierania różnych grup społecznych, ale czasem brakuje nam profesjonalizmu w zakresie marketingu, promocji, etc., etc. Stąd wszystkich słuchaczy serdecznie zapraszamy do tego, aby zajrzeć na naszą stronę internetową, dosyć prostą, bo otwartedrzwi.pl, gdzie zobaczycie Państwo mnogość tych naszych działań, ich rzeczywisty sens i rzeczywistą potrzebę, tak, żeby też, jeśli ktoś z Państwa uzna, wspomóc nasze działania.